Rozdział 18. Goście. Leżałem przez te wszystkie lata z tyloma pacjentami, że przynajmniej połowy z nich nie pamiętam. Pewnie niczym szczególnym się nie wyróżniali. Ale było paru oryginałów. Na przykład więzień, który wypił tak mocny czaj, że dostał zapaści i zatrzymała mu się akcja serca. Reanimacja się powiodła i to dwa razy, bo za jakiś czas odwiedził mnie ponownie z tego samego powodu. Był to zwykły, szary więzień, nigdy nie zostałby grypsiarzem, nawet nie mógł z innymi rozmawiać. Dostał odsiadkę za alimenty, to znaczy miał najniższy stopień w hierarchii więziennej. Dla współwięźniów był cfelem. Podczas obu jego wizyt na Ojomnie towarzyszył mu specjalnie oddelegowany klawisz. Kręcił się po oddziale, co chwilę zaglądając na salę i spoglądając na niego, czy przypadkiem nie kręci sznura z prześcieradła i nie wieje oknem. Z jednym z nich miałem okazję porozmawiać. Pokazał mi pistolet i rozłożył go na części. Dla faceta to zawsze rozrywka. Ten alimenciarz był całkiem sympatyczny. Wiadomo, nikt go nie odwiedzał, więc mama nieraz poczęstowała go jakimś owocem. Nie jadł od razu. Trzymał banana na taborecie tak długo, aż mu zczerniał. Dlaczego? No myślę, że mając przy sobie owoce, sam przed sobą chciał sprawiać wrażenie, jakby go ktoś odwiedzał. Był bardzo uczynny. Zmieniał płyty, kiedy go prosiłem. Lubił słuchać tego, co ja proponowałem. Kolejny, szczególny rezydent to młody 20-paroletni kawaler. Żegnał w pracy z kumplami świeżo upieczonego emeryta, który postawił tyle, że mój nowy znajomy upił się do nieprzytomności i miał we krwi 6,2 promila alkoholu. W izbie przyjęć zrobili mu od razu płukanie żołądka i pozbawili radości trawienia reszty alkoholu i zakąski. Tacy goście są zabawni. Najpierw leżą, nieprzytomni, podłączeni do kroplówek albo dializatora, ale jak zaczynają trzeźwieć, to przeważnie robią się agresywni i trzeba ich przywiązywać do łóżka, tak samo jak w izbie wytrzeźwień. Po 24 godzinach są uratowani. Jeżeli przytrafiło im się to przypadkowo i po raz pierwszy, to po wytrzeźwieniu są bardzo zawstydzeni. Można z nimi pogadać, ale znajomość z nimi jest krótka. Po 7-8 dniach są wypisywani do domu. Bardziej fascynującą grupą byli niedoszli samobójcy. Rekordzista robił to 4 razy i nigdy bym nie powiedział, że bez powodu. Wystarczyło zapytać, dlaczego się trułeś? Czy życie ci aż tak niemiłe? Kiedy się ich cierpliwie słucha, a ja tam nic innego do roboty nie miałem, to się otwierają i gadają jak najęci. Gdy się człowiek tego wszystkiego wreszcie dowie, zaczyna inaczej myśleć o tym, dlaczego ktoś tak robi. Ich problemy nie są jakieś nietypowe, można by powiedzieć, że są wręcz banalne. To zwolnienie z pracy, brak środków do życia i utrzymania rodziny, a na dodatek kłopoty małżeńskie, które z tego wszystkiego wynikają. Czasem trudno sobie wyobrazić, do jakich intryg zdolni są ludzie. Wydaje się, że takie coś można zobaczyć jedynie w brazylijskim serialu, ale to nieprawda. Jeden z niedoszłych samobójców miał niepracującą żonę, która wycięła mu taki oto numer. Ona widziała, że zakład pracy męża ma problemy i będzie krucho, a on żył złudzeniami. Nakłoniła go do wzięcia kredytu, a potem zniknęła z pieniędzmi. Został bez pracy, bez żony i z kredytem. Takie przypadki uświadamiały mi, że prawdziwe ludzkie dramaty na ogół nie mają w sobie nic szczególnego. Nawet wydają się tak zwyczajne, że nie widzimy w nich nic godnego rozdzierania szat. Wystarczy jednak popatrzeć na świat oczami niedoszłego samobójcy, by zrozumieć, że życie jest pełne sytuacji bez wyjścia. Być może niewiele brakuje, a sami znajdziemy się w potrzasku. Byli też tacy, których nigdy nie udało mi się zrozumieć. Pewien chłopak najadł się środków spowalniających akcję serca i popił szampanem, bo jak mówił, rozbił swój sportowy samochód, nie układało mu się z dziewczyną, a rodzice bardzo zamożni nie zwracali na niego uwagi. Wychodzili rano zarabiać wielkie pieniądze, a wracali wieczorem. Mogli go nie widzieć tygodniami. Mogę założyć, że czuł się samotny w tym świecie poukładanym za niego. Ale w tym gościu nie było nic prawdziwego, żadnego odruchu, współczucia, złości, czegokolwiek. Był ordynarny w stosunku do pielęgniarek i całej reszty. Rodzice, którzy, jak twierdził, kompletnie nie zwracali na niego uwagi, teraz latali do niego dwa razy dziennie. Czasem aż miało się ochotę im powiedzieć: zostawcie go, dajcie mu pocierpieć, niech poczuje, że żyje. Z samobójcami też nie udawało mi się nawiązać głębszych i trwalszych relacji. Po tygodniu, dwóch wychodzili do domu albo przynajmniej opuszczali moją salę. Potem czekała ich jeszcze rozmowa z psychiatrą. Najbliżsi byli mi ludzie po wypadkach komunikacyjnych. Było ich bez liku. Ale opowiem o dwóch przypadkach, bo obydwa coś zmieniły w moim życiu. Pierwszym był Marek. Uległ wypadkowi, jadąc z kolegami na uczelnię Fiatem 125P. Spośród całej piątki w aucie on najbardziej ucierpiał. Przyleciał helikopterem, trafiając prosto na Ojom. Samodzielnie oddychał, za to nigdy nie odzyskał przytomności. I prawdopodobnie żyje w śpiączce do dziś. Po miesiącu zabrali go do domu, ale jakiś czas potem jego mama postanowiła mnie odwiedzić. Przyszła z jego siostrą, która, jak twierdziła, znała mnie z widzenia, bo jesteśmy rówieśnikami. Kiedy weszły, przywitaliśmy się, zapytały, jak się czuję, więc opisałem krótko swój stan. Wtedy ta pani rozpłakała się bardzo. Jak ja bym chciała, aby mój syn mógł rozmawiać ze mną. Pomyślałem, że dla niej jestem szczęściarzem, że dałaby wszystko, żeby jej syn mógł być w moim stanie. Jednemu z pacjentów, Jarkowi, o ksywie Lopez, który mieszkał w Jastrzębiu na osiedlu Zofiówka, udało się dopisać epilog do mojej motocyklowej historii. Jechał na motorze do koleżanki pożyczyć książkę. Jak twierdzi, jechał prawidłowo i całkiem wolno w porównaniu ze mną, ale znienacka wyjechał mu na drogę stary żuk. W jednej sekundzie do połowy ciała znalazł się w tym żuku, wbijając się przez boczną szybę. Kask pękł mu na pół jak orzeszek. Złamał paskudnie obydwie ręce. Miał niebezpieczny krwotok wewnętrzny brzucha i złamaną nogę w udzie. Naliczyliśmy u niego 176 szwów. Poskładali go, postawili na nogi i wyszedł ze szpitala, a po rehabilitacji doszedł do siebie i obecnie prowadzi takie życie, na jakie ma ochotę. Bardzo długo utrzymywałem z nim kontakt. Odwiedzał mnie w domu. Sprzedałem mu swój motor za dwa browarki, które razem wypiliśmy. I tak zakończyłem moją przygodę z motocyklami, choć miłość do nich pozostała. Siemanko, Jarku, z osiedla Zofiówka.